We wtorek, 1 kwietnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Anna Benhart przy mikrofonie oraz Grażyna Bertrand w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Sejm Polski na nadzwyczajnym posiedzeniu i po burzliwych debatach przyjął ustawę o ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Przed jutrzejszym szczytem NATO w Bukareszcie prezydent amerykański złożył wizytę na Ukrainie, podkreślając, iż popiera starania tego kraju o przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego. W parlamencie francuskim odbyła się burzliwa debata na temat wysłania dodatkowych żołnierzy do Afganistanu. Tą decyzją prezydent Sarkozy chce podkreślić powrót Francji do dowództwa sił sojuszniczych. Działacze organizacji Arche de Zoé opuścili więzienie, ułaskawieni przez prezydenta Czadu. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Sylwią Gibbs, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd pracy opracowany przez Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Kamińskiego i wiadomości europejskie. W części magazynowej pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego i jazz Katarzyny Zawickiej, a na zakończenie programu kolejna lekcja języka francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. W Polsce na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu wahały się losy ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Szczegóły Sylwia Gibbs.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ratyfikacji traktatu lizbońskiego większością 384 głosów. 56 posłów głosowało przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm przyjął uchwałę w sprawie ratyfikacji traktatu większością 353 głosów. Przeciw głosowało 54 posłów, 44 wstrzymało się od głosu. Pomimo kompromisu między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, debata w Sejmie była ostra. Głosowanie w drugim czytaniu nie rozstrzygnęło problemu. Nie osiągnięto wymaganej większości 3/4 głosów. Premier Tusk i prezydent Kaczyński zgodzili się co do tego, aby podstawą ratyfikacji traktatu był projekt ustawy złożony przez rząd. Natomiast uwagi i sformułowania sygnalizowane głównie przez klub partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego zawarte zostały w uchwale towarzyszącej traktatowi, na którą Sejm głosował oddzielnie. W uchwale mowa jest o tym, że ograniczenia w zakresie stosowania w Polsce unijnej karty praw podstawowych mogą być zniesione tylko w wypadku, jeżeli zagłosuje za tym 2/3 posłów i senatorów lub w wyniku referendum. To samo dotyczy systemu decyzyjnego w Unii, tak zwanego mechanizmu z Joaniny, wywalczonego przez prezydenta Kaczyńskiego podczas unijnego szczytu w czerwcu 2007 roku. Na forum Sejmu przemawiali premier Tusk i prezydent Kaczyński. Należy przerwać debatę, w której ktoś musi kogoś pokonać, powiedział premier Tusk, podkreślając, że podczas debaty sejmowej żadna poważna siła nie kwestionowała ratyfikacji traktatu. Prezydent Kaczyński powiedział, że spór, jaki zaistniał, nie dotyczył kwestii samego traktatu, ale sposobu ratyfikacji, który jak najlepiej gwarantowałby wszystkie rozwiązania. Teraz z przyjemnością traktat mogę ratyfikować, zapowiedział Lech Kaczyński, wyrażając nadzieję, że głosowanie przekroczy partyjne podziały. Obaj, jak widać, zostali usłyszani.
We francuskim parlamencie głośno debatowano na temat decyzji prezydenta Sarkozy'ego o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Afganistanu. Oddziały francuskie liczą teraz 1900 osób, a kilkuset wojskowych ma w najbliższym czasie wzmocnić międzynarodowe siły ISAF, zapowiedział w parlamencie premier François Fillon. Opozycja widzi w tej decyzji potwierdzenie faktu, iż prezydent Sarkozy coraz bardziej podpisuje się pod polityką amerykańską. Socjaliści zapowiedzieli już, że złożą w najbliższym czasie w Zgromadzeniu Narodowym wniosek o wotum nieufności dla rządu. Występujący również w parlamencie szef dyplomacji Bernard Kouchner poinformował, że 12 czerwca w Paryżu odbędzie się konferencja międzynarodowa poświęcona Afganistanowi. W stolicy Francji odbywały się już podobne spotkania w sprawie Libanu czy Palestyńczyków. Zwiększenie oddziału w Afganistanie to jeden z głównych tematów rozpoczynającego się w środę w Bukareszcie szczytu NATO. Nicolas Sarkozy, przyjeżdżając na to spotkanie z obietnicą wysłania kolejnych swych żołnierzy do Afganistanu, chce podkreślić powrót Francji do Paktu Północnoatlantyckiego. Przypomnijmy, że w 1966 roku generał de Gaulle podjął decyzję o wystąpieniu Francji z dowództwa sił sojuszniczych. Drugim tematem szczytu w Rumunii będzie przyjęcie nowych członków do NATO. Na starania Ukrainy i Gruzji patrzy wrogo Moskwa, ale prezydent amerykański George Bush, który przybył z wizytą do Kijowa, popiera kandydaturę tych państw. Jadę do Bukaresztu, by uzyskać dla Ukrainy i Gruzji status oficjalnego kandydata, zapewnił prezydenta Juszczenkę szef Białego Domu, dodając, że będzie przekonywał nie tylko członków paktu, ale również Władimira Putina. Ukraina i Gruzja w NATO to interes całego sojuszu, uważa amerykański prezydent. Wejście Ukrainy do NATO pociągnie za sobą głęboki kryzys w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, co będzie miało negatywny wpływ na europejskie bezpieczeństwo, oświadczył rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Grigory Karasin, występując we wtorek w Dumie. Stany Zjednoczone i Polska popierają starania Kijowa i Tbilisi, ale wiele stolic europejskich, przede wszystkim Berlin i Paryż, uważa, że jest za wcześnie na przyjęcie Ukrainy i Gruzji do NATO. I nie chodzi tylko o sprzeciw Moskwy. Wysuwany jest też argument o sytuacji wewnętrznej w tych krajach i podziału społeczeństwa w tej kwestii. 30% Ukraińców deklaruje, że wyrazi poparcie dla członkostwa w NATO w referendum, które powinno być zorganizowane przed przystąpieniem do sojuszu. Skomplikowana sytuacja w Gruzji i w jej zbuntowanych prorosyjskich republikach budzi też sceptycyzm wielu Europejczyków. Premier Polski Donald Tusk, podkreśla depesza AFP, popierający dążenia Ukrainy i Gruzji, przyznał, że być może państwa te będą musiały jeszcze poczekać rok lub dwa na przystąpienie do klubu. Kontrowersje budzi też sprawa przyjęcia Macedonii do paktu. Sprzeciw zgłosiła Grecja, domagająca się zmiany nazwy tego kraju, nazwy takiej samej jak jeden z greckich regionów. Tylko zaproszenie Albanii i Chorwacji do rozpoczęcia starań o członkostwo wydaje się nie wywoła sporów na spotkaniu w Rumunii. Nie trzeba dodawać, że przywódcy państw NATO, szczególnie europejscy, liczą się ze zdaniem Władimira Putina, który zanim jeszcze ustąpił miejsca Miedwiediewowi, został zaproszony na szczyt sojuszu. Władimir Putin, oczekiwany w piątek w Bukareszcie, będzie miał okazję porozmawiać o wszystkich spornych kwestiach sam na sam z prezydentem amerykańskim, którego dosyć niespodziewanie zaprosił nad Morze Czarne na weekend, jak podają agencje prasowe. Odchodzący prezydent, jak poinformowano z kolei w Moskwie, być może już nazajutrz po oficjalnej inauguracji nowego prezydenta Rosji, czyli 8 maja, zostanie mianowany premierem rządu. I wracając jeszcze do szczytu NATO, podajmy za AFP, że spotkanie w 2009 roku upamiętniające 60. rocznicę powstania Paktu Północnoatlantyckiego będzie organizowane wspólnie przez Berlin i Paryż. Taką propozycję w każdym razie zamierzają złożyć w Bukareszcie kanclerz Merkel i prezydent Sarkozy. Do szczytu NATO i przyjęcia nowych członków wrócimy jeszcze w przeglądzie prasy francuskiej. Sześcioro Francuzów, członków organizacji charytatywnej Arche des Oies, skazanych przez sąd w Czadzie na karę 8 lat przymusowych robót, zostało ułaskawionych przez prezydenta tego kraju Idrissa Deby. Aktywiści tej organizacji zostali skazani w grudniu ubiegłego roku przez Trybunał Specjalny w N'Djamenie za próbę wywiezienia do Francji 103 dzieci, które przedstawiali jako sieroty i ofiary konfliktu w Darfurze. Już w grudniu ubiegłego roku skazani Francuzi zostali przewiezieni z Czadu do kraju, osadzeni w podparyskim więzieniu, a 8 lat przymusowych robót zostało im zamienione na karę 8 lat pozbawienia wolności. Kolejne etapy wyciągania skazanych, najpierw z Afryki, a następnie z Tel, były starannie negocjowane pomiędzy N'Djameną i Paryżem. Francja udzieliła też prezydentowi Deby wsparcia logistycznego w walce z rebeliantami, którzy starali się dokonać w Czadzie przewrotu w styczniu bieżącego roku. Jednak zaginięcie czadyjskich opozycjonistów i związane z tym protesty składane również przez rząd francuski opóźniły co najmniej o miesiąc decyzję prezydenta o ułaskawieniu skazanych. Nadal jednak Czad żąda od Francji wypłacenia poszkodowanym rodzinom ponad 6 milionów euro. Premier Francji François Fillon oświadczył we wtorek w radiu France Inter, że oczywiście Francja za uwolnienie aktywistów Arche de Zoe niczego nie zapłaciła i dodał, że prezydent Nicolas Sarkozy wywarł odpowiednio silną presję na prezydenta Idrissa Deby, by powziął on tę humanitarną decyzję. Jednocześnie uważam, dodał premier Francji, że cała ta sprawa będzie nauczką dla tych, których kusiłyby podobne podejrzane przedsięwzięcia. François Fillon potwierdził ponadto, że francuscy podatnicy nie będą płacili 6 milionów euro za błędy, które nie oni popełnili. Kto więc zapłaci rodzinom w Czadzie, zadaje pytanie AFP, podkreślając, że członkowie Arche de Zoe nie mają żadnych majątków i żyją tylko skromnie ze swych pensji. Inna afera, o której dzisiaj głośno we Francji, to sprawa koncernu EADS. Żandarmi śledzący giełdę paryską zakończyli pracę nad raportem w sprawie tej firmy. Według tego dokumentu 21 osób z zarządu EADS i głównych akcjonariuszy jest podejrzanych o oszustwo giełdowe, to znaczy o skorzystanie z uprzywilejowanej pozycji, by sprzedać z ogromnym zyskiem akcje przedsiębiorstwa tuż przed oficjalnym ogłoszeniem informacji o kłopotach i opóźnieniach w dostawach samolotów, co spowodowało natychmiastowy spadek kursu na giełdzie. Raport został przekazany w ręce prokuratury. Dyrektor firmy odrzucił te oskarżenia. Ingrid Betancourt, pozostająca od 6 lat w rękach kolumbijskiej partyzantki marksistowskiej FARC, od miesiąca prowadzi strajk głodowy. Komitet Obrony Zakładniczki od kilku dni alarmuje o jej fatalnym stanie zdrowia. Teraz potwierdziły się informacje, że schorowana Ingrid Betancourt odmówiła na znak protestu przyjmowania pokarmu. FARC żąda w zamian za wydanie 39 zakładników politycznych uwolnienia 500 członków tej organizacji znajdujących się w więzieniach w Kolumbii. Na ten szantaż nie chce przystać prezydent Uribe. Prezydent Sarkozy, który aktywnie włączył się w próby uwolnienia zakładników FARC, ma w najbliższym czasie przedstawić nowe propozycje, poinformował Pałac Elizejski. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski i Piotr Kamiński.
Amerykanie nigdy nie kryli, że pragną, by NATO rozszerzało się na wschód. Czytamy w artykule L'Ormand de Ville opublikowanym na łamach Le Figaro. Wysłanniczka paryskiego dziennika w Kijowie przypomniała, że rozpoczęta w poniedziałek dwudniowa wizyta oficjalna prezydenta Busha w stolicy Ukrainy ma charakter nie tylko symboliczny, ale też politycznie wyrazisty. Prezydent Stanów Zjednoczonych przybył do Kijowa w przeddzień rozpoczęcia w Bukareszcie szczytu NATO, na którym kwestia przyjęcia Ukrainy i Gruzji do Paktu Północnoatlantyckiego będzie jednym z ważnych przedmiotów obrad. Bush wejście Ukrainy do NATO popiera. Rosja się wścieka, a Ukraina zamierza oficjalnie złożyć wniosek o przyjęcie do Membership Action Plan, MAP, czyli do przedsionka Paktu Północnoatlantyckiego. L'Ormand de Ville przypomniała, że członkowie NATO w sprawie przyjęcia Ukrainy są podzieleni, oczywiście z powodu Rosji. Kilkanaście państw bliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, pośród nich kraje, które wyzwoliły się z sowieckiego jarzma i weszły do NATO, stanowią gwardię wyborową zwolenników przyjęcia Ukrainy do NATO. Pragną, by ten kraj znalazł się w sojuszu jak najszybciej, tym bardziej, że Ukraińcy dowiedli, iż można na nich polegać. Ukraińscy żołnierze, słynne błękitne berety, dzielnie pełnią swą misję na przykład w Iraku. Nie tylko. Błękitne berety świetnie spisywały się również w Kosowie, w Liberii i w Libanie. Czytamy w kolejnym artykule opublikowanym przez L'Ormand de Ville w Le Figaro i zatytułowanym 16 lat niepodległości. Armia ukraińska widzi swą przyszłość w NATO. Nowa Europa jest za, czytamy w Le Figaro, ale stara Europa jest przeciw, a jeśli nie przeciw, to w każdym razie nie całkiem za. Do tych krajów należą Hiszpania, Belgia, Francja i przede wszystkim Niemcy. Stara Europa obawia się porykiwań rosyjskiego misia. Stanowisko Francji, jak twierdzi Le Figaro, wydaje się dość dwuznaczne. Laure Mandeville napisała, że Francja w ciągu ostatnich tygodni zajmuje stanowisko artystycznie mgławicowe. Z jednej strony Nicolas Sarkozy byłby w sposób zdecydowany za przyjęciem Ukrainy do NATO, ale z drugiej strony zapały prezydenta temperują nieco francuscy dyplomaci, tradycyjnie ogromnie czuli na rosyjski współczynnik. Na Ukrainie inteligencja i elity wypowiadają się w większości za przystąpieniem do NATO, ale lud ukraiński jest w tej kwestii znacznie bardziej podzielony. 30% Ukraińców wypowiada się za szybkim przystąpieniem swego kraju do Paktu Północnoatlantyckiego, ale 52% przeciwko takiej decyzji się wypowiada. W środę kilka tysięcy Ukraińców zmobilizowanych przez komunistów i partię prorosyjską manifestowało w Kijowie przeciwko przybyciu prezydenta Busha do Kijowa oraz ukraińskiemu kandydowaniu do NATO. W artykule dotyczącym armii ukraińskiej czytamy, że dowództwo liczy w podzięce za wierną służbę sojuszniczą na otrzymanie znacznych sum z NATO na modernizację armii, na jej wzmocnienie, a więc również na oddalenie i odstraszenie na zawsze imperialistycznych zakusów Rosji. Anatolij Grydczenko, były ukraiński minister obrony, stwierdził w wywiadzie również opublikowanym na łamach Le Figaro. Nie rozumiem, dlaczego Francja tak boi się Rosji. Rosjanie reagowali groźbami również wtedy, kiedy Polska wchodziła do NATO, a później kraje bałtyckie i co? Nic się nie stało. Jeśli nie dacie pozytywnych sygnałów Ukrainie w sprawie przyjęcia jej do Paktu Północnoatlantyckiego, to będzie zwycięstwo polityki rosyjskiej presji, która podsyca jeszcze rosyjską paranoję. NATO jest organizacją państw demokratycznych, broniących wartości demokracji. Ukraina chce się w tej organizacji znaleźć dla naszego i waszego bezpieczeństwa, stwierdził były ukraiński minister obrony w wywiadzie zamieszczonym na łamach Le Figaro.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Miejmy nadzieję, że to akurat nie prima aprilis. George Bush odwiedza dzisiaj Kijów, dając dziennikowi Le Monde asumpt do wymownej korespondencji ze stolicy Ukrainy. Marie Jégot przypomina, że kraj ten utrzymuje od 14 lat partnerskie stosunki z Paktem Północnoatlantyckim. Dzisiaj zaś ma nadzieję wstąpić do jego przedsionka, w skrócie MAP. Zaproszenie ma dostać na szczycie w Bukareszcie, choć przypomina dziennik. Wedle sondaży od 60 do 70% obywateli jest temu przeciwnych. Co więcej, Ukraina będzie musiała zwalczyć opory tuzina krajów członkowskich, w tym Niemiec, niechcących drażnić Rosji. Moskwa uważa bowiem, że ma coś do powiedzenia w sprawie strategicznych decyzji jej dawnych wasali. Dla prezydenta Juszczenki to jednak kwestia o żywotnym znaczeniu. W ciągu ostatnich 80 lat Ukraina ogłaszała niepodległość 5 razy i 4 razy ją utraciła w braku międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa, przypomniał prezydent w wywiadzie dla Le Monde. Przynależność Ukrainy do NATO jest ściśle związana z jej suwerennością. Powiada Juszczenko, którego twarz, podkreśla dziennik, wciąż nosi widome ślady tajemniczego otrucia dioksyną w roku 2004. Nie powtarzajcie starych błędów. Wolna, niepodległa, suwerenna Ukraina to nie tylko nasz przywilej. Odpowiedzialność za nią spada również na Europę. Ukraina ma prawo prowadzić suwerenną politykę bezpieczeństwa, woła Juszczenko w rozmowie z Le Monde. To samo mówi Anatol Grydczenko, przewodniczący Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Parlamentu w Kijowie, który nie rozumie oporów sojuszników. Czyż Ukraina nie wypełniła zobowiązań? Brała udział w operacjach w Afganistanie, Kosowie i w Iraku. Nad wejściem do programu kandydackiego prace trwają 2 lata. Dlaczego dzisiaj NATO miałoby odmówić krajowi prawa przystąpienia do egzaminu? Pyta Grydczenko. To dla nas wybór pewnych wartości, mówi cokolwiek zirytowany. Kto je definiuje? Rosja? Parę stron dalej na ten sam temat obszerny artykuł André Glucksmanna i Bernarda-Henri Lévy'ego przypominający Angeli Merkel i Nicolasowi Sarkoziemu ich obowiązki wobec historii. Kto weźmie na siebie, wobec przyszłych pokoleń, odpowiedzialność za zatrzaśnięcie przed nosem nowym demokracjom drzwi do sojuszu, który gwarantuje nam bezpieczeństwo 60 lat, pytają autorzy. W Bukareszcie okaże się, czy Zachód broni swych wartości i wspiera swych naturalnych sojuszników, czy też, jak wiemy z osobistego doświadczenia, niechętnie pomaga swym stronnikom i pośpiesznie ulega swym wrogom. Nie stracimy na tym ani jednego stanowiska pracy, ani jednej baryłki ropy naftowej. Nasza społeczność znów się dzieli na tle obsesyjnego strachu przed urażeniem Rosji. Gdyby doszło do odmowy, byłby to dramatyczny błąd polityczny, straszliwe bankructwo moralne, fatalna pomyłka w strategicznych rachubach. Skoro jednak postanowiliśmy patrzeć oczami Moskwy na wszystko, co tyczy Europy Środkowej i Wschodniej, przyjrzyjmy się dokładniej. Putin, agent KGB i Miedwiediew, twórca Gazpromu, to nie fanatyczni ideolodzy, lecz realistycznie myślący autokraci, wyznający stosunek sił. Jeśli Gruzja i Ukraina wejdą do programu NATO, Rosja pokrzyczy, pogrozi, ale na tym koniec. Gaz będzie płynąć nadal. To nasza rezygnacja skieruje do nowych carów nacjonalkapitalistycznej Rosji najgorszy możliwy sygnał. Dowiedzie, że jesteśmy słabi i bezwolni, że składamy się w ofierze na ołtarzu rosyjskich ambicji imperialnych. Ukraina i Gruzja to teren podbojów. Cały region ulegnie destabilizacji. Umocnilibyśmy tym w Moskwie najagresywniejszy nacjonalizm. Pani kanclerz, panie prezydencie, niedaleka przyszłość patrzy na nas i nas sądzi, piszą w Le Monde André Glucksmann i Bernard-Henri Lévy.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs. Euronet.
Po raz pierwszy w dniu dzisiejszym nasza paryska kronika europejska wchodzi do programu sieci Euronet, która skupia 16 rozgłośni z 13 krajów. Oficjalna inauguracja odbyła się 26 lutego w Brukseli. Można było wtedy usłyszeć 10 języków, w których nadawane są informacje, wywiady i reportaże, dyskusje i magazyny na tematy europejskie.
16 radio, 13 pays, 10 langues.
16 radio, 13 países. Yes,
Europa. News on Europe, Europa Focus.
Features on Europe, Europa Directo, Europe Interactive.
16 radios, 13 Länder, 10 Sprachen. Portugal,
Francia, Romania, España,
Deutschland,
Bulgaria, Niederlande, Polonia,
Belgium, Slovenia,
Tschechische Republik,
Hungary, Grecia.
16 radios d'informations internationales, nationales et régionales en Europe.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margot Wallström mówiła podczas konferencji prasowej o braku dokładnych i precyzyjnych informacji o Unii Europejskiej. Stąd wziął się konkurs na projekt Radia Europejskiego, który ogłoszono 3 lata temu. Wygrała go nasza rozgłośnia Radio France Internationale, która, jak przypomniał prezes RFI Antoine Schwarz, zgromadziła wokół siebie pozostałe radiofonie, między innymi 3 radia publiczne. Obok radiofonii publicznych w Euronecie są radia prywatne i międzynarodowe. Francuskie RFI i niemieckie Deutsche Welle podzieliły między siebie odpowiedzialność za finanse i program. Na czele konsorcjum stoją prezesi RFI i Deutsche Welle, Antoine Schwarz i Eric Bettermann.
Antoine Schwartz precyzował podczas konferencji prasowej w Brukseli rolę Euronetu. Uświadomić Europejczykom ich europejską tożsamość, to znaczy, że wszyscy mieszkają na obszarze, który jest im wspólny. Antoine Schwartz przypomniał, że z powodu braku poczucia wspólnej tożsamości europejskiej konstytucja europejska została odrzucona w dwóch krajach założycielskich Wspólnoty Europejskiej, we Francji i w Holandii.
Sur la constitution européenne en 2005 dans des pays fondateurs a montré que cette prise de conscience était loin d'être générale.
W sieci Euronet informacji o Europie będzie więcej niż dotychczas w mediach, które skupiają się na sprawach krajowych. Lepiej poznamy własnych sąsiadów i wspólne dla wszystkich problemy. Dzięki wspólnej platformie dźwiękowej radiofonie Euronetu będą mogły wymieniać między sobą programy i je koprodukować. W lipcu ma też powstać wspólny portal internetowy, na którym słuchacze znajdą całość produkcji. Jednocześnie, jak podkreślił prezes RFI, w dziedzinie treści programów wszystkie radiofonie Euronetu są całkowicie niezależne.
Nos radios sont
Działalność sieci przewidziana jest wstępnie na 5 lat. Liczba członków nie jest ograniczona. Komisja Europejska liczy na to, że przyłączą się do niej dalsze rozgłośnie i że Euronet będzie nadawał we wszystkich 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kim właściwie jest flaneur? Cóż to za niespieszny przechodzień, którego chodzenie po Paryżu wprawia w trans i upija? Flaneur wymykał się definicją, od kiedy tylko pojawił się na paryskiej scenie teatru życia codziennego. W roku 1841 Louis Huart próbował uchwycić tę dziwną postać przez negację, to znaczy powiedzieć, kim flaneur z pewnością nie jest. Zatem flaneur nie jest ani garbusem, ani kulawcem, ani tłuściochem. Nie jest ponadto ani bogaczem, ani bankierem, ani rentierem, ani niedzielnym spacerowiczem po wzgórzu Montmartre. Flaneur przypomina nieco gapia, trochę obiboka, odrobinę włóczęgę oraz okazać się może kuzynkiem szmaciarza. Flaneur wiele wspólnego miewa z poetą, z artystą, z filozofem, ale też z leniuchem, z nierobem, z wyrzutkiem społecznym, który lekce sobie waży reguły i zasady osobników, dla których praca, pilność, zapobiegliwość, zysk i bogactwo liczą się nade wszystko. Flaneur jest zatem indywiduum nie tylko niecałkiem normalnym, ale też szkodliwym i potencjalnie niebezpiecznym. Flaneur krąży po Paryżu, czyta miasto dosłownie, wszak na ścianach, na słupach, na drzwiach i w oknach wiszą tysiące ogłoszeń oraz czyta ukryte znaki miasta, to, co jeszcze nie zostało napisane. Flaneur jest kimś, ale kimś nieuchwytnym, kimś wieloznacznym. Od lat 40. XIX wieku egzystencja Flaneura okazywała się egzystencją zjawiskową. Ten tajemniczy nieznajomy zaczął odgrywać rolę zjawy i upiora, fizjonomisty, obdarzonego nadzwyczajną ostrością widzenia i przenikliwością spojrzenia, inspektorem policji lub posłannikiem piekieł, trochę demonem, trochę aniołem, poetą i potępieńcem. Pierwszy szkic stolicy XIX wieku Walter Benjamin wysłał Maxowi Hockarmierowi do Nowego Jorku w roku 1935. W liczącym niespełna 50 stron projekcie postać Flaneura pojawiła się w funkcji analogicznej do pustelnika z Mickiewiczowskich i Dziadów, czyli jako upiór i posłaniec łączący fantasmagorię i realność, świat duchów i świat towarów. W pierwszej wersji Paryża Benjaminowi Flaneur jest postacią jednocześnie przerażającą i upiającą, trzeźwą i pijaną, z krwi i z kości oraz z dymu i z obłoku. Oto osobnik z pogranicza światów, szukający schronienia w tłumie i budujący wypowiedź stopami. Ekstatyczne chodzenie po Paryżu doprowadza do wstrząsu i do lśnienia. Jest doświadczeniem wtajemniczającym. Flaner Benjamina tworzy alegorię człowieka współczesnego, który nie zatracił zdolności doświadczania świata całym sobą. Flaner jest poetą, jest filozofem, jest detektywem, jest łagodnym szaleńcem, jest szamanem, jest guślarzem, jest upiorem. Jest tym wszystkim naraz i jest jeszcze kimś zupełnie innym. Postać Benjaminowego Flanera zrozumieć można jeszcze lepiej, czytając Siegfrieda Krakauera, który używał pojęć rozrywki, rozproszenia oraz powierzchni w książce o Berlinie lat 20. zeszłego stulecia. Berlin lat 20. stał się miastem migotań, przebłysków, feerii świetlnej i dźwiękowej. Kina, hale, dworce, lokale. Rozrywka przeznaczona dla mas stała się formą kultury wszechobejmującej. Publiczność wywodzi się ze wszystkich warstw społecznych. To jednolita publiczność kosmopolis, która dzieli podobne upodobania od dyrektora banku, począwszy poprzez urzędnika w przedsiębiorstwie handlowym, gwiazdę estrady do sekretarki. Nie należy wylewać łez z powodu takiego stanu rzeczy, ponieważ dobra kulturalne, o których masy nie chcą słyszeć, tworzą w znacznej części historyczny depozyt, ponieważ zmieniła się rzeczywistość. Rozrywka, przede wszystkim kino, przyjmowana, konsumowana w stanie rozproszonej uwagi, wymaga czystej zewnętrzności, potrzebuje ulicy, rozświetlonych wystaw, nowej miejskiej fantasmagorii. Publiczność reaguje na miejską fantasmagorię z entuzjazmem. W czystej zewnętrzności publiczność odnajduje samą siebie. Strzępy fantastycznych impresji wzrokowych i głosowych pozwalają wydobyć na jaw właściwe jej istnienie. Gdyby te strzępy pozostawały w ukryciu, istnienie publiczności nie byłoby możliwe. Nie potrafiłaby się ona ani odnaleźć, ani cokolwiek ze sobą począć. Publiczność istnieje, rozrywając się w stanie rozproszonej uwagi. Publiczność... taka dziwna zjawa, która jest w rozrywce i w rozproszeniu. Powierzchnia jest najważniejsza. Powierzchnię rozrywania się należy uchwycić. Banały, fragmenty, codzienne pogaduchy, ułomki, strzępy nabierają niesłychanej głębi właśnie dlatego, że znajdują się na powierzchni, na jawie, na zaśnionej jawie. Krakauer postanowił zostać średniowiecznym kronikarzem kultury powierzchni, ulotnej, zwiewnej, efemerycznej, kultury przyspieszonego oddechu wielkiego miasta Berlina. Benjamin stał się kronikarzem Paryża.
RFI, la radio du monde.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Stefan Grappelli, gdyby żył, skończyłby w tym roku 100 lat. Jak nie trudno się domyśleć, już nagrano kilka płyt z tej okazji, a jeszcze pewnie czeka nas kilka następnych. My oczywiście również poświęcimy mu sporo uwagi. Dzisiaj jednak parę słów o jednej z tych płyt, które z okazji rocznicy ukazały się na rynku. Forever Swing Grappelli Forever to pierwsza płyta Costella Nitescu w charakterze lidera. Ukazała się już kilka miesięcy temu, bo w grudniu ubiegłego roku, ale przygotowana została na set rocznicą urodzin Stefana Grappelliego, która zresztą też już miała miejsce 26 stycznia. Większość kompozycji jest autorstwa Costella Nitescu. Usłyszycie w nich Państwo echa Stefana Grappelliego, ale i sporo oryginalnych rytmów. Kostel Nitescu jest skrzypkiem pochodzącym z Rumunii. Obecnie mieszka w Paryżu, ale wykształcenie muzyczne odebrał w Bukareszcie. Tam też zaczynał karierę muzyczną. Z dużą łatwością łączy elementy muzyki tradycyjnej ze swoich stron rodzinnych, muzyki cygańskiej i w szczególności post-dżangowskiej, no i oczywiście jazzu. Grał pierwsze skrzypce w orkiestrze Radia Bukareszt w sekcji muzyki cygańskiej, mając zaledwie 16 lat. W ogóle jego wykształcenie muzyczne początkowo było bardzo klasyczne. Posłuchajmy, jak Kostel Nitescu gra kompozycję swego mistrza Stefana Grappellego. Jest Grappelli i go nie ma. Kostel Nitescu został odkryty przez gitarzystę Mandino Reinharta, jednego z niezliczonych Reinhartów, z których zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, gra na gitarze. Zanim wydał swoją pierwszą płytę, Kostel Nitescu nagrał kilka z innymi muzykami, między innymi właśnie z Mandino Reinhartem, z Czavolo Schmidtem, z Frederikiem Belińskim. Posłuchajmy na zakończenie kompozycji Nitescu z jego ostatniej, czyli jego pierwszej płyty w charakterze lidera, A Night in Bucharest. Thank you.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy afrykańskiego pisarza Ampate Ba i jego powieść L'étrange destin de Vingrin, której fragmentu obecnie jeszcze raz wysłuchamy. Bogaty kupiec Vingrin, obawiając się, że miejscowy komendant żywi wobec niego złe zamiary, pragnie się go pozbyć. Jego przybrana córka, Tena, udaje się na spotkanie z Buraburą, kucharzem komendanta. Stara mu się przypodobać i wciągnąć go w swoje plany.
Qui est ton père adoptif, Tena?
Mon père n'est aimé ni de Romo, ni de ton commandant. Mais Dieu merci, ils ne pourront rien contre lui. Il est formidablement protégé par des forces invisibles. En outre, il est très, très riche et très large avec ses amis. Par contre, je dois l'avouer, il est dur. Et même très dur avec les gens qui se mettent en travers de son chemin. Il vaut mieux toujours l'avoir avec soi que contre soi.
Ton père adoptif ne serait-il pas Vingrin par hasard?
Tu l'as exactement nommé. Mais comment as-tu fait pour le deviner?
Le commandant et Romo parlent beaucoup de Vingrin. Le boy Zoumana et moi-même avons reçu la consigne de ne jamais le fréquenter. Ni un membre de sa famille, ni même un quelconque de ses amis.
Le destin se moque de Romo et du commandant. Car voici qu'il a décidé que ton commandant et toi-même tomberiez follement amoureux de la fille de Vingrin. Mais dis-moi, continues-tu à m'aimer malgré ma filiation?
Oui, Tena. Je t'aimerais même si tu étais la fille du plus grand vampire ou criminel du monde.
Merci, mon frère.
Czy zrozumieliście ten tekst?
Qui est le père adoptif de Tenin?
Kto jest przybranym ojcem Tenin?
Vingrin.
Par quoi Vingrin est-il protégé?
Przez kogo Vingrin jest chroniony?
Par des forces invisibles.
Vingrin a-t-il des ennemis?
Czy Vingrin ma wrogów?
Oui, il n'est aimé ni de Romo, ni du commandant.
Faut-il craindre Vingrin?
Czy Vingrin jest groźnym człowiekiem?
Oui, car il est très dur avec les gens qui s'opposent à lui.
Quelle est la consigne qui a été donnée au boy Zoumana et à Buraburá?
Jakie polecenia otrzymali boy Zoumana i kucharz Buraburá?
De ne jamais fréquenter Vingrin ou un membre de sa famille.
Mais qui est amoureux de la fille de Vingrin?
Kto kocha się w córce Vingrina?
Le commandant et Buraburá.
Buraburá peut-il continuer à aimer Tenin malgré tout?
Czy Buraburá może mimo wszystko kochać Tenin?
Oui, il continuera de toute façon à l'aimer.
Dla lepszego zrozumienia dialogu poznajmy bliżej wymienione w nim osoby. Vingrin, człowiek wyjątkowo bystry, wykształcony w szkole francuskiej, otrzymał stanowisko tłumacza przy komendancie we francuskiej dzielnicy rezydencyjnej. Romo, poprzedni tłumacz, którego Vingrin pozbawił funkcji, nienawidzi go, podobnie jak komendant, i chce się zemścić. Zoumana jest młodym tubylcem służącym, których za czasów kolonialnych określano terminem boy. Buraburá jest kucharzem komendanta. Tena, dziewczyna wielkiej urody, ma przybranego ojca, un père adoptif. Taki zwyczaj praktykowany jest w zachodniej Afryce, nawet jeśli rodzice żyją. Wągrin, którego opiece powierzył córkę rodzony ojciec, wychował ją, opłacił jej naukę szycia i wprowadził do handlu. Cena żywi wobec swego dobroczyńcy niemal nabożny szacunek. Jak słyszeliśmy, Tenet twierdzi, że Wągrin pozostaje pod nadzwyczajną ochroną sił niewidzialnych. Jest formidablement protégé par des forces invisibles. Dziewczyna ma tu na myśli tajne stowarzyszenia religijne, do których należy Wągrin, a dzięki którym może on posiadać wszelkie potrzebne mu informacje i czuć się bezpieczny, gdziekolwiek przebywa. Wągrin jest bardzo przesądny i przez całe życie postępuje zgodnie z radami mędrca zwanego w Afryce Griot. Człowieka, który jest zarazem poetą, muzykiem, mistrzem słowa i strażnikiem pamięci. Kiedy Bura Bura wyznaje tę na miłość, dziewczyna odpowiada: merci mon frère, dziękuję bracie, co może dziwić w ustach zakochanej kobiety. Jednakże w Afryce mieszkańcy jednej miejscowości lub regionu uważają się za braci i siostry. Zwracając się do siebie mówią frère i sœur na znak zażyłości i sympatii. Przyjrzyjmy się urywkom dialogu i zobaczmy, jak można kogoś opisać i zaznaczyć swój emocjonalny stosunek do niego. Zauważyliście z pewnością, że Tenet podziwia przybranego ojca i nie szczędzi pochwał na jego temat. Mówi o nim w superlatywach.
Il est très, très riche et très large avec ses amis. Par contre, il est dur et même très dur avec les gens qui se mettent en travers de son chemin.
W języku francuskim intensywność jakiejś cechy wyraża przysłówek très, bardzo, poprzedzający przymiotnik, jak w analizowanym dialogu, bądź inny przysłówek w przypadku, gdy dotyczy to okoliczności. Powiemy na przykład:
la tortue avance très lentement.
Gdy Bura Bura deklaruje Tenet swoją miłość, używa przymiotnika w stopniu najwyższym.
Oui, Tenet, je t'aimerais même si tu étais la fille du plus grand vampire ou criminel du monde.
W języku francuskim istnieją dwie formy superlatywu. Jeden, superlatif absolu, tworzymy za pomocą przysłówka très, bardzo. Drugi, superlatif relatif, zbudowany jest za pomocą zwrotu le plus albo la plus, bardziej, i określa porównawczo cechy osoby lub przedmiotu. Bura Bura zapewnia, że jego uczucia wobec Tenet nie zmieniłyby się, nawet gdyby jej ojciec był le plus grand vampire, największym wampirem, albo le plus grand criminel du monde, największym zbrodniarzem na świecie. Trzeba to istotnie uznać za dowód miłości, gdyż jak wiadomo, wampiry żywią się ludzką krwią, zaś zbrodniarze zabijają ludzi. Jeśli chcemy odnaleźć przykłady przymiotników w superlatywie, wystarczy zajrzeć do księgi rekordów, Le Livre des Records, w której znajdziemy l'homme le plus gros, najgrubszego mężczyznę, la ville la plus grande, największe miasto, la femme la plus rapide, najszybszą kobietę oraz inne ekstremalne zjawiska świata. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę na formach przydatnych do opisania jakiejś osoby. Mówiąc o swym ojcu, Tenet pragnie podkreślić, że jest on niepospolitym człowiekiem. Używa w tym celu nie tylko przymiotników w superlatywie, lecz także przysłówków.
Il est formidablement protégé par des forces invisibles.
Tenet odwołuje się tutaj do określenia formidable w jego etymologicznym znaczeniu, effrayant, okropny. Potem wypowiada kilka zdań brzmiących jak ostrzeżenie.
Il est dur avec les gens qui se mettent en travers de son chemin.
Wyrażenie les gens qui se mettent en travers de son chemin, ludzie, którzy wchodzą mu w drogę, odnosi się do ludzi, którzy przeszkadzają w realizacji planów Wągrina. Tenet daje do zrozumienia, że zostaną za to ukarani. W jej słowach wyczuwamy pogróżkę, która w następnym zdaniu brzmi jeszcze wyraźniej.
Il vaut toujours mieux l'avoir avec soi que contre soi.
Znaczy to, iż Wągrin może wyświadczyć wiele dobrego swoim przyjaciołom, ale też wiele złego swoim wrogom. Bura Bura szybko odgadł, że przybranym ojcem Tenin jest Wangrin, o którym często, ale niepochlebnie, mówi się w domu komendanta, gdzie Bura Bura jest kucharzem.
Le commandant et Romeau parlent beaucoup de Wangrin.
Wangrin jest człowiekiem, z którym w służbie zabroniono się kontaktować.
Le boy Zoumana et moi-même avons reçu la consigne de ne jamais le fréquenter, ni un membre de sa famille, ni même un quelconque de ses amis.
Podobnie jak w wojsku, w każdej grupie społecznej opartej na hierarchii, recevoir une consigne ma to samo znaczenie, co otrzymać rozkaz. Komendant ustala własne prawa, którym służba musi się podporządkować. Zakaz jest wyrażony potrójną negacją. Ne, jamais, ni, ni même.
Nous avons reçu la consigne de ne jamais le fréquenter, ni un membre de sa famille, ni même un quelconque de ses amis.
Komendant uznał za niedopuszczalne utrzymywanie czy to bezpośrednich, czy pośrednich stosunków z takim człowiekiem jak Wangrin. Ale łatwo się zorientować, że w gruncie rzeczy komendant i Romeau boją się go. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak można opisać człowieka, który wzbudza podziw albo lęk. Wyrażaniu tego rodzaju uczuć służą zwroty zbudowane z użyciem przymiotników w stopniu najwyższym lub konstrukcje z przysłówkiem oznaczającym intensywność dodatniej bądź ujemnej cechy.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nasza audycja powoli dobiega do końca. Przypomnijmy na zakończenie tylko najważniejszą wiadomość. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Większością 384 głosów, 56 posłów głosowało przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm przyjął uchwałę o sprawie ratyfikacji traktatu. Większością 353 głosów przeciwko głosowało 54 i 44 wstrzymało się od głosu. Premier w uchwale tej mowa jest o, że ograniczenia w zakresie stosowania w Polsce unijnej karty praw podstawowych mogą być zniesione tylko w wypadku, jeżeli zagłosuje za tym 2/3 posłów i senatorów lub w wyniku referendum. To samo dotyczy systemu decyzyjnego w Unii, tak zwanego mechanizmu z Joanniny, wywalczonego przez prezydenta Kaczyńskiego podczas unijnego szczytu w czerwcu 2007 roku. Tak więc ustawa ratyfikacja traktatu przeszła w Sejmie Polskim. I tyle z paryskiego studia. Żegnam Państwa, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.